Ja może odniosę się do tego, co mówiłeś, ponieważ dokument pokazuje konkretne zasady, które regulują posługę w diakonii. Mógłbyś nam przybliżyć?
Tak, i nie są to, myślę, zasady tylko regulujące posługę diakonii Ruch Światło Życia, ale takie zasady, które naprawdę pomagają w życiu codziennym, w tworzeniu jakiejkolwiek organizacji, jakichkolwiek dzieł. Ważne jest to, żebyśmy tych zasad przestrzegali w miejscach, gdzie posługujemy, w naszych parafiach, w naszych wspólnotach parafialnych, lokalnych, w naszych diakoniach. To są zasady pełnienia diakonii. Pierwsza z nich to jest zasada kolegialności. I zgodnie z nią służba na każdym szczeblu powinna być sprawowana zespołowo. Każdy moderator powinien zgromadzić wokół siebie chociażby malutką grupę, która będzie stanowiła dla niego wspólnotę modlitwy, to po pierwsze, wspólnotę słuchania Bożego, to po drugie, i wspólnotę działania. Zasada kolegialności, myślę, jest bardzo ważna, żeby móc trafnie odczytywać różne inspiracje Ducha Świętego. Dlatego właśnie tutaj przy tej zasadzie jest powiedziane nie tylko to, że zasada kolegialności sprowadza się do tego, że po prostu trzy osoby mają obradować przed podjęciem decyzji, ale do tego, że moderator, który pełni swoją odpowiedzialność jednoosobowo często, miał pewną wspólnotę właśnie modlitwy i słuchania Słowa Bożego. To niekoniecznie muszą być osoby, które mają taki sam, nawet nie powinny być takie osoby, które mają taką samą siłę głosu, jak na przykład ksiądz moderator, ale taka wspólnota na przykład animatorów parafii powinna być dla niego takim wsparciem. Dawać też pewne inspiracje, które właśnie powinny wypływać ze słuchania Słowa Bożego i z modlitwy. To pierwsza zasada. Druga zasada to zasada pomocniczości, inaczej zwana zasadą subsydiarności. Bardzo ważna i potrzebna. Tutaj też ciekawe jest to, że nie tylko my odkryliśmy tą zależność. Na tej zasadzie opiera się bardzo wiele organizacji takich świeckich, łącznie z Unią Europejską, dla której to jest jedna z podstawowych zasad. Zasada pomocniczości mówi, że jeśli jakieś działania mogą zostać podjęte na niższym szczeblu, to nie przenosimy je na wyższe. To znaczy, jeśli najbardziej banalny przykład, jeśli ten papierek mogę podnieść w tym momencie ja, to nie muszę wołać mojego animatora, żeby to zrobił, ani księdza moderatora, nie muszę czekać, że on podejdzie, żeby i potknie się o niego, żeby on go podniósł. Jeśli jakąś decyzję mogę podjąć ja, to nie musi tego robić ktoś wyżej. Jeśli jakąś sprawę mogę sam załatwić, to nie muszę jej przekazywać właśnie komuś do góry. I w tej zasadzie też zawiera się to, że wszyscy, którzy są odpowiedzialni na tych wysokich szczeblach, powinni dążyć do decentralizacji odpowiedzialności. To znaczy, żeby umożliwić branie odpowiedzialności tym osobom, które podejmują konkretne działania na konkretnych polach, dzielenie się tą odpowiedzialnością z innymi. Zasada trzecia to zasada solidarności. I to jest zasada, która myślę jest tutaj kluczem też w takiej naszej posłudze codziennej, na przykład w małych grupach. Zauważyłem to często, że nawet jeśli komuś da się konkretną posługę do zrobienia, powiedzmy, jakaś osoba podejmuje posługę, no teraz muszę troszkę wymyślić, na przykład ma posługę odświeżania gazetki parafialnej. Powiedzmy, że jest gazetka w salce oazowej, no i tą jedna osoba, która się tą gazetką opiekuje, to nie znaczy, że ta osoba, kiedy zostanie poproszona o śpiewanie psalmu, to ona może powiedzieć, nie, bo ja zrobię gazetkę, to ja już nie będę śpiewać psalmu. Albo jeśli widzi, że ktoś tam nie radzi sobie z, nie wiem, przygotowaniem kartek dla wspólnoty, na przykład świątecznych, to że jej nie pomoże, bo ona już robi gazetkę, nie? Zasada solidarności mówi o tym, że każdy czuje się odpowiedzialny za całość. Każdy ma swoje miejsce we wspólnocie, każdy ma swoje konkretne zaangażowanie, ale czuje się odpowiedzialny za całość i jeśli ma na to czas, siłę i możliwości, to pomaga tym, którzy potrzebują tej pomocy w tym momencie, w swoich działaniach. Chodzi o to, żeby nie było takiej sytuacji, że jedna osoba, która w tym momencie swoje działanie wykonała, leży sobie i patrzy, jak wszyscy inni podejmują działania i trudzą się, mimo że mogłaby pomóc, prawda? To widzę często, że młodzi ludzie szczególnie, bardzo młodzi, dzieci też, mają z tym problem, że jeśli mają konkretne rzeczy do wykonania, to chętnie zrobią, ale jeśli już nie widzą tego, że mogłyby gdzieś jeszcze pomóc, że mogłyby też być odpowiedzialne za to, za coś więcej. To były trzy zasady: kolegialności, pomocniczości i solidarności. I jeszcze dwie: kadencyjności. ona teraz w druku jest bardzo mocno propagowana, zasada karencyjności mówiąca o tym, że po prostu każdą posługę, którą pełnimy, pełnimy przez jakiś określony czas. Większość kadencji określa status Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie. To są te, tam są określone te kadencje na najbardziej odpowiedzialne stanowiskach, takie jak moderator generalny, jak odpowiedzialny za diakonię centralny, jak moderator diecezjalni. Chodzi o to, aby nie przywiązywać posługi do osoby, żeby nie było tak, że ktoś pełni jakąś posługę przez wiele, wiele lat, po czym no bardzo drastycznie, na przykład umiera i nie ma nikogo, kto by tę posługę po nim przejął. Poza tym, jeśli ktoś pełni posługę bardzo, bardzo długo, to jest takie niebezpieczeństwo, że zwiąże tą posługę też ze swoją osobowością. Jeśli moderator diecezjalny, co bardzo często się zdarza, jest moderatorem diecezjalnym od 20 czy nawet więcej lat, to nie musi być wcale złe, ale jednak cała diecezja jest nacechowana w pewien sposób jego osobowością. Więc czasem może zabraknąć jakiegoś aspektu, którego właśnie w jego osobowości, który w jego osobowości nie jest wyeksponowany. Może być jakiś ksiądz, powiedzmy, bardzo radosny, spontaniczny i wesoły, który przez 20 lat będzie moderatorem diecezjalnym. I on może w pewien sposób troszkę sprawić, że cała diecezja będzie kłaść na przykład mniejszy nacisk na modlitwę kontemplacyjną na przykład. No bo jego charakter też będzie taki. A wiadomo, że moderator diecezjalny często prowadzi wiele rekolekcji, spotyka się z wieloma ludźmi, ma wpływ na animatorów, na ich formację. No więc zasada karencyjności ma służyć temu, żeby ta posługa była jak najbardziej właśnie niezwiązana z charakterem osoby, która ją pełni. I ostatnia zasada, zasada wolontariatu. I tutaj myślę, to jest zasada, którą mocno powinni przyswoić sobie wszyscy ludzie, którzy podejmują posługę na takich, w takich miejscach wymagających mocnego zaangażowania, takiego codziennego. Nie możemy domagać się zapłaty za naszą posługę, dlatego że zapłatą są nasze niebieskie dolary, za które pracujemy. Łaska Pana Boga i posługa też jest w pewien sposób formą spłacania długu, który zaciągamy w czasie formacji podstawowej, bo przecież wiele osób na nas pracuje. Przez całą formację podstawową wiele osób nam posługuje. Wiele osób podejmuje pewne zaangażowanie, więc naturalne jest to i powinno być naturalne to, że kiedy kończę swoją formację podstawową, to ja teraz chcę podjąć odpowiedzialność, to ja chcę podjąć posługę, to ja chcę nawet tą posługę formalnie zdeklarować, na przykład poprzez wstąpienie do Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie. To powinien być taki naturalny trend. Oczywiście od tej zasady wolontariatu są pewne wyjątki, bo na przykład jeśli ktoś musi pełnić posługę, która wymaga całkowitego zaangażowania, na przykład takiego etatowego, tak mają niektóre panie z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, tak na przykład bodajże ekonom ruchu też tak działa, ale tego nie jestem pewny, to te osoby powinny oczywiście otrzymywać ową zapłatę za swoją pracę, bo z czegoś się muszą utrzymywać. Ale to są pewne wyjątki. Ogólnie przyjmujemy, że całą swoją posługę opieramy na niebieskich dolarach.
My się tak skupiliśmy bardzo na działaniu, na diakonii właśnie od tej strony aktywnej, ale tak na koniec chciałam jeszcze poruszyć temat formacji, bo diakonia to nie tylko akcja, ale też formacja. Jak uzasadnisz potrzebę diakonijnej formacji? Jak to wygląda w Twojej diakonii na przykład?
Jak uzasadnię? Myślę, że potrzeba formacji dla animatorów jest, no, powinna być oczywista, dlatego że nie można dawać, jeśli się nie bierze. Na przykład dzisiaj ksiądz Piotr w połączeniu Nie z tej ziemi będzie też o tym mówił, że nie można cały czas dawać, nawet kapłan nie potrafi cały czas szukać odpowiednich słów, odpowiednich, nie potrafi mieć energii do działania, jeśli czegoś nie bierze, na przykład nie czerpie z Eucharystii. Dlatego też, jeśli pełnimy jakąś posługę, to potrzebujemy takiego zaplecza właśnie, zaplecza modlitwy, zaplecza, którym jest wspólnota, z którą możemy się dzielić swoimi trudnościami, radościami, ale też z którą możemy razem zgłębiać Słowo Boże, razem szukać natchnień Ducha Świętego i na nie odpowiadać. Jak to wygląda w mojej diakonii? Ja jestem członkiem, no jeszcze jestem członkiem diakonii komunikowania społecznego diecezji bielsko-żywieckiej. Takim członkiem, że tak powiem, mało aktywnym, jeśli chodzi właśnie o spotkania diakonii, dlatego że często przebywam w Katowicach. Jestem też członkiem centralnej diakonii komunikowania społecznego. Ale moją taką wspólnotą diakoniną jest chyba radio i to myślę, to jest to miejsce, gdzie ta formacja powinna się odbywać. Szczerze mówiąc, tak jak zresztą Madziu wiesz, Jeszcze nie wypracowaliśmy sobie takiego systemu spotkań informacyjnych, chociaż była o tym mowa już, ale wszystko już, że tak powiem, jest na dobrej drodze, bo już w mojej głowie zrodziły się takie pomysły. Mamy też materiały, które pomogą nam też w tym, żeby spotykać się nie tylko w celu przygotowania audycji, mówienia spraw bieżących, ale też w celu wspólnej modlitwy i pochylenia się nad Słowem Bożym. Właśnie dlatego, że mi tego brakuje. Mimo tego, że jestem też we wspólnocie parafialnej, gdzie tam w zespole animatorów też mamy pewną swoją formację permanentną. Ale tak jak mówię, formacja diakonijna jest, myślę, podstawą posługi. I to każdy, kto posługuje długi czas, widzi, że myślę, że widzi, że nie można cały czas na przykład ewangelizować innych, nie poddając się działaniu Ewangelii samemu. Nie można się modlić cały czas za innych, organizować jakichś spotkań modlitewnych, samemu się nie modląc prywatnie i we wspólnocie. No i tych przykładów mogłoby być wiele. No nie można podejmować odpowiedzialności, nawet, nie wiem, diakonii jedności, jeśli nie ma się takiego swojego właśnie zaplecza modlitewnego.
W audycji Ruch w Kościele, Ruch dla Kościoła rozmawialiśmy na temat dokumentu przyjętego na 5. Kongregacji Diakonii. Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło Życie i poprzez Ruch Światło Życie. A moim gościem był Przemysław Cierniak, członek Stowarzyszenia Diakonia Ruch Światło Życie. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Ja również dziękuję i bardzo miło było mi wystąpić w roli gościa.